Kto jest Panem Twojej misji? Tak zatytułowałem dzisiejsze kazanie, którym się chcę z Wami podzielić. A pozwólcie, że przeczytamy z Dziejów Apostolskich z rozdziału 16, fragment od wersetu 6 po 13 włącznie. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 16, czytam od wersetu 6 po 13 włącznie. Apostoł Paweł w imieniu Sylasa pisze tak. Przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. To oczywiście Łukasz pisze o ich podróży. Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Myzję i doszli do Troady. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Odbiliśmy zatem z Troady i skierowaliśmy się do Samotraki. Następnego dnia dotarliśmy do Neapolis, a stamtąd do Filipii, miasta położonego w pierwszym okręgu Macedonii, będącego kolonią rzymską. W tym mieście zatrzymaliśmy się na kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami. Misja to nasze wyzwanie. Misja to nasza obsesja czasami. Misja to również nasz problem. Ponieważ bardzo często mówimy o misji. I w naszym zborze mówimy o misji w kontekście zbliżających się pozytywnych inicjatyw drugiej edycji. Słuchamy wielu wykładów. Zmagamy się z tym wyzwaniem. I czasem jest problem, że nie mamy zadowalających rezultatów. Wciąż mamy jeszcze wolne miejsca w naszym kościele. Marzy nam się, że nie tylko Patryk i tam kilku będzie siedzieć na balkonie, ale że ludzie będą siedzieć i na balkonie, że będę musiał pójść tam wyżej, żeby wszyscy widzieli i słyszeli, kiedy będę przemawiał. Na czym polega problem z misją, z ewangelizacją czasami? Dlaczego nie doświadczamy, jak niektórzy czasem mówią, realiów Dziejów Apostolskich? I chcę was zaskoczyć, bo oczywiście Księga Dziejów Apostolskich jest księgą historyczną. Księgą mówiącą o bardzo unikalnym okresie w życiu Kościoła. I czasem, jeżeli ktoś naiwnie marzy, że takie czasy się powtórzą, one się nie powtórzą, bo były unikalne. Każdy czas ma swój unikalny charakter. Chodzi nam jednak o to, żeby doświadczać tych błogosławieństw, jakich doświadczali ludzie wierzących, a zostały one opisane w tej księdze. I dziś chcę was trochę zaskoczyć, bo rozważyć właśnie taki antymisyjny, w cudzysłowie, tekst w Biblii. I właśnie go znalazłem w 16 rozdziale. I oczywiście ten tekst brzmi bardzo zaskakująco w kontekście tego, co się wydarzyło w pierwszych 15 rozdziałach Księgi Dziejów Apostolskich. Otóż w pierwszym czytamy, że było kazanie apostoła Piotra. Wcześniej oczywiście w pierwszym rozdziale jeszcze próbowano wybrać 12 apostoła. Działy się wspaniałe rzeczy. W drugim rozdziale, w dniu Pięćdziesiątnicy, nawraca się 3000 ludzi. W czwartym rozdziale, w czwartym wersecie czytamy o szybkim wzroście Kościoła, który w Jerozolimie wzrósł do 5000. Tekst mówi samych mężczyzn. Często kobiet jest więcej niż mężczyzn, są bardziej otwarte. Może już ponad 10000 wierzących było w Jerozolimie, kiedy czytamy czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. W piątym rozdziale, w 14 wersecie czytamy, przybywało coraz więcej wierzących, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Szósty rozdział, siódmy werset. Słowo Boże rosło. Poczet uczniów bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Niezwykłe to relacje. 9 rozdział, 31. Wypisałem sobie, żeby nie szukać i nie kartkować Biblii. Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Bożej, wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. 4 wersety dalej, 9:35. Wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana, są tam wspomniani. Dalej, kilka wersetów dalej, 9:42 w Dziejach Apostolskich. Rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. 10 rozdział, 44 werset. Stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I pamiętamy, że chodzi o przemówienie Piotra w domu Korneliusza, kiedy pierwszy raz Żyd zwiastował Ewangelię o zbawieniu w pogańskim domu. Następny rozdział, 11, werset 21. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. I 24 werset dodaje, sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Chodzi o Żydów i Greków z kolei w mieście Antiochii. 13 rozdział, 49 werset. Rozeszło się słowo Pańskie po całej krainie. Chodzi o Antiochię Pizydyjską. Wokół tego miasta rozniosła się Ewangelia. A potem 14:1 czytamy o Ikonium. Uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. I jeszcze jeden werset, który mówi o tej dynamice rozprzestrzeniania się Ewangelii w czasie po Pięćdziesiątnicy. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. Och, jakie marzenia, co? Jakby się chciało, żeby co niedzielę w naszym kościele było więcej ludzi. Czyż nie chcielibyśmy tego doświadczać? Tymczasem następuje dziwne i po ludzku niezrozumiałe zahamowanie tego trendu, tego wspaniałego rozwoju misji. I następuje to w kolejnych właśnie wersetach, o których czytaliśmy w 16 rozdziale. Paweł, Sylas i Tymoteusz, który też do nich dołączą, nie głoszą Ewangelii w Galacji i we Frygii. Dlaczego? Ominęli Mizję i Bitynię. Dlaczego? Czyż tamte tereny nie były godne, by usłyszeć Ewangelię i doznać zbawienia? Dlaczego? I czytamy tutaj niezwykłą rzecz, że Duch Święty powstrzymał ich i nie pozwolił im na to. Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Duch Święty nie pozwolił? Nie odpowiada nam Słowo Boże na to pytanie w tym miejscu. I nie wiem po prostu i nie mogę wam dać biblijnej odpowiedzi. Wiem jednak, że Bóg jest Bogiem suwerennym. Jestem przekonany, że zaplanował inny czas i innych ludzi, którzy w innym momencie zanieśli tam Ewangelię, bo i tam potem Kościół powstał. Ale interesuje mnie bardzo reakcja Pawła i Sylasa i Tymoteusza w tej całej sytuacji, choć tu Tymoteusz w 16 rozdziale nie jest wymieniony po imieniu. Otóż, kiedy czytam cały 16 rozdział, widzę, że ci bracia nie popadli we frustrację, nie popadli w zniechęcenie, nie zadawali Bogu pytań, nie obrażali się na Boga, że tak szło dobrze, taki rozwój, takie efekty. I raptem Duch Święty mówi, tam nie idź, tam nie idź. No to gdzie iść? I ciekawa sprawa, że nic nie robili na własną rękę. Zwróćmy na to uwagę. Nie forsowali tych zamkniętych drzwi. Nie mówili jakby wbrew woli Ducha Świętego, a jednak pójdziemy, a jednak spróbujemy, a jednak zrobimy po swojemu. Ciekawa sprawa. Czekali, czekali. Byli posłuszni w cudzysłowie niemisyjnemu Duchowi Świętemu. W cudzysłowie, podkreślam jeszcze raz. Ale w 10 wersecie czytamy ciekawą rzecz. I w 9 jeszcze. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I 10 werset mówi, zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć. Można by sobie wyobrazić, że jakby w nocy Paweł mówi, no to idziemy, nie kładziemy się spać. Idziemy, bo tym razem odebrali to widzenie nocne jako Boże powołanie i nowe wyzwanie. A więc postanowili ruszyć, nie zwlekać, bo poczuli, że wreszcie Bóg otworzył drzwi. Tam zamknął, ale tu otworzył, więc trzeba iść. I to natychmiast podjąć Boże wyzwanie. Byli wierni i posłuszni Bożemu wyzwaniu. Dziwne były dalsze losy tej misji i warto ten 16 rozdział poczytać. Czytaliśmy w 11 wersecie, szybko przemierzyli Samotrakę, Neapol czy Neapolis, kilka dni bezczynnych z pozoru. W 12 wersecie czytamy, spędzili w Filipii, tam w tym mieście zatrzymaliśmy się kilka dni, takie jałowe dni, bo nie mówi, że coś się działo misyjnego, zatrzymali się kilka dni. Brakowało tam synagogi, to był problem. Paweł miał swoją strategię bardzo ciekawą. Kiedy wędrował po tych pogańskich miastach, to pierwsze, czego szukał, to żydowskiej synagogi, żeby tam spotkać się ze swoimi rodakami. Zawsze blisko się rozmawia z rodakami, jak się gdzieś jest za granicą. Nie spotkałem ani jednego, w ogóle tam mało białych było w tym Bangladeszu. Rozglądałem się chyba jakimś, byłem wyjątkowym, zresztą wyższym o głowę od wszystkich. Czułem się jak Saul, prawda, bo to wszystko ludzie dosyć niskiego wzrostu. Apostoł Paweł jest w Filipii, pozornie bezczynny. Brakuje synagogi, w mieście nie było nawet 10 mężczyzn, którzy by mogli założyć tak zwany minian, czyli zgromadzenie, które już mogło być zaczątkiem synagogi. Jeżeli było minimum 10 mężczyzn, już mogli się gromadzić i wielbić swojego Boga. Cóż więc robią? Dowiedzieli, że gdzieś nad rzeką Gangites, bo tak się nazywała ta rzeka w Filipii, było jakieś miejsce czyste, rytualne. Czyste rytualnie, można się było tam obmyć w wodzie, ludzie tam przychodzili w jakichś takich religijnych celach i poszli tam na tą wodę. Jak czytamy, spotkali grupkę kobiet. Małe spotkanie. Chciałby się zapytać, no ale gdzie ten Macedończyk? Ale gdzie ten Macedończyk? Przecież Macedończyk prosił, żeby pójść właśnie do Macedonii. Filipi to było miasto macedońskie. Można było zwątpić w poprawność odczytania Bożych intencji. Może mi się przyśniło, może to widzenie w Troadzie było jakimś bałamutnym snem, bo to różnie ze snami bywa, prawda? Zadajemy sobie pytania, jak tu Sławek wspomniał, prawda? Czy ten, co znaczy coś ten sen, czy tylko po prostu czasem nam się coś śni bez większego znaczenia, bo i też takie sny mamy. Nie każdy jest jakimś proroczym czy jakimś wyjątkowym snem, ale czasami Bóg również przez sen potrafi przemówić. I wreszcie Paweł i Sylas zrozumieli, że widocznie ta grupka jest otwarta, bo one tam się spotkały na modlitwę. I czytamy, pamiętamy tam wszystko, że tam się nawróciła Lidia, pierwsza Europejka, pierwsza kobieta, która otworzyła swoje serce dla Pana. Oczywiście to się skończyło tym, że Paweł i Sylas potem trafiają do więzienia, jak pamiętacie, skatowani, zakuci w dyby, w zimnym, ciemnym lochu. A więc po takim fantastycznym, entuzjastycznym pochodzie Ewangelii raptem znajdują się w takiej sytuacji. No, płakać i narzekać. I zadawać Bogu pytanie, Boże, co się dzieje? Co się stało? Tak było dobrze. Tak się Kościół rozwijał i raptem i Kościół jakby stanął w miejscu, misja stanęła w miejscu, myśmy trafili w takie miejsce. Dlaczego zatrzymałeś triumfalny pochód Ewangelii? Dlaczego cierpimy wreszcie? Skoro jesteśmy w dobrej sprawie, nie czynimy ludziom krzywdy, nie łamiemy rzymskiego prawa, co jest? I tu się zatrzymajmy na chwilę, bo to nie koniec jeszcze tej historii. To bardzo dziwna Boża lekcja misji. Mówiliśmy o tym z naszymi studentami właśnie tam w Dhaka. To Pan suwerennie decyduje, kogo posłać, gdzie posłać i kiedy posłać. Pan jest Panem misji. To Pan nadaje kierunek, to Pan określa najwłaściwszy czas, gdzie trzeba zanieść komuś Ewangelię. I to sam Bóg otwiera drzwi dla Ewangelii i czasem, choć nam się to trudno z tym pogodzić, czasem zamyka. Tak jak w Księdze Objawienia czytamy. że co Bóg zamknie, to nikt nie otworzy. A jeśli otworzy, to nikt nie zamknie. Bo Bóg jest Panem misji. On ma swój czas. A od głosicieli Ewangelii Bóg wymaga wierności i posłuszeństwa. I tutaj Sylas i Paweł i Tymoteusz, jeżeli był razem z nimi, choć tu nie jest wspomniany w 16 rozdziale, ale czytamy w 15, że apostoł Paweł, w 16 apostoł Paweł go zabrał. Prawda, 16:3 jest powiedziane dokładnie, że zabrał go w tę podróż. W każdym razie ci apostołowie okazali się wierni i posłuszni. Jak powiadam, nie działali samowolnie. Czekali na Bożą, na Boże wskazówki. Kiedy były zamknięte drzwi, czekali. Ale kiedy się otworzyły tylko następne, chociaż mieli inne plany, inne pomysły, gorliwe pomysły, dobre pomysły, wspaniałe, to jednak Bóg posłał ich gdzie indziej. I to się właśnie sprawdza w życiu nas, kiedy jesteśmy Bogu posłuszni. Nawet jeśli nam się czasem wydaje, że no i nie idzie, nie wychodzi, efekty niezbyt zadowalające. Czasami nie przynosi to właściwych efektów. Bo misja, prawdziwa Boża misja, to działanie według Bożych planów i Bożego kalendarza. Bardzo dobrze jest, kiedy planujemy, kiedy modlimy się, tak jak planujemy to zrobić w sierpniu. To są wszystko wspaniałe, bardzo piękne rzeczy. Ale chodzi też o to, żebyśmy wymodlili u Pana to, żebyśmy byli pewni, że to jest Boża inspiracja. Te Boże inicjatywy to są Boże inicjatywy, nie tylko nasze. My je będziemy realizować w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z udziałem naszych gości i przyjaciół. Ale chodzi o to, żeby to nie było tylko według naszych własnych planów i własnych strategii. Czasem w kościele spotykamy się na konferencjach jakichś, prawda, wśród pastorów. Strategia, jaką wizję, jakąś strategię. Mnie to czasem trochę tak pachnie biznesem, no, bo trzeba jakiś biznesplan zrobić, jak trzeba jakieś pieniądze robić. No trzeba planować, nie trzeba iść na hura. W życiu kościelnym też trzeba pewne rzeczy zaplanować. Tylko czasem mam takie wrażenie, że to my kombinujemy, to wymyślamy wizję, to my wymyślamy plany, to my wymyślamy strategię, zamiast może więcej czasu poświęcić na kolanach i być: Panie, Ty nam wskaż swoją strategię, swoją wizję i swoje plany. Chodzi o to, żebyśmy byli bardzo pełni pokory. Wtedy nam będzie Bóg błogosławił. Kiedy gdzieś zamknie drzwi, nie załamujmy się, ale jeśli otworzy, to idźmy pełną parą i nie zatrzymujmy się i nie zwlekajmy. I nie zwlekajmy, tak jak to czynił apostoł Paweł i Sylasz. Jeśli usłyszysz Boże powołanie, od razu je podejmij, bez zwlekania, bez obiekcji. A jeśli staniesz przed zamkniętymi drzwiami, nie forsuj ich i nie popadaj we frustrację. Czekaj na Boże instrukcje i pójdź tam, gdzie zobaczysz otwarte drzwi. Oni to zrobili. No ale moglibyśmy powiedzieć, no ale Filipi, no. Może w Bityni, może tam, gdzie mogli zwiastować Słowo Boże w Mizji. Może tam byłyby tysiące, może tam byłyby setki. A tu raptem parę kobiet. No jedna się nawróciła, chwała Bogu. Jedna osoba jest wielkim błogosławieństwem. Ale tam może większe sukcesy by były, nie? Pozorny impas. Ale ten pozorny, podkreślam, impas, Pan Bóg przemienia w wielki Boży misyjny sukces. Paweł i Sylas pozostają w dłużej w Filipi. Po tym spotkaniu z kobietami czuli się tak zachęceni. Zresztą Lidia uwierzyła jej dom. Potem, jak pamiętamy, nawróciła się ta, oczywiście rodzina Lidii była rodziną żydowską. Potem, jak wiemy, nawrócił się ten rzymski stróż więzienia. Doskonale znacie historię 16 rozdziału. I cała jego rodzina. Może to on był tym Macedończykiem. Może to on był tym Macedończykiem. Może on potrzebował, ponieważ był stróżem więziennym, człowiekiem znanym. No, stróże więzienni to ważni ludzie. Trzeba się z nimi liczyć, trzeba na nich uważać, bo to ludzie, którzy wiedzą, nie dadzą się nabrać. My tu mamy trochę, w tej dziedzinie mamy ludzi doświadczonych, prawda? Więc miał pewnie wpływ. To może on był tym desperacko potrzebującym zbawienia człowiekiem i jego dom. Choć Lidia uwierzyła jeszcze przed nim w tym mieście. Wielu braci w domu Lidii, potem znajdujemy w końcu 16 rozdziału, 40 werset mówi, że kiedy wypuszczono ich, wyszli z więzienia w cudowny sposób, jak pamiętacie, po wyjściu więc z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli tam braci, dodali im otuchy i odeszli. Nie wiemy, jak długo to trwało, ale dłużej przebywali. Niech to będzie tydzień, dwa, miesiąc. Już jest zbór w domu Lidii. Już w tym zborze jest cała rodzina tego rzymskiego stróża więzienia. Tam już jest kościół Filipi. A wydawałoby się taki incydent. Maleńka garstka kobiet. Cóż to znaczyło? A jednak Bóg tam zaplanował właśnie w tym czasie, że tam ma powstać kościół, a nie w Bitynii, a nie w Myzji. Bóg to zrobi później i użyje innych ludzi. Po 10 latach apostoł Paweł napisał list do zboru w Filipii. I kiedy czytamy ten list, to pierwszy werset chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Po 10 latach od tego momentu pisze do Filipian. Jak ten list się zaczyna? Paweł i Tymoteusz, to właśnie oni byli tam w Filipii, i Sylas, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipii wraz z przełożonymi, albo w dotychczasowym tłumaczeniu z biskupami i opiekunami, albo diakonami. Po 10 lat to już jest duży, zorganizowany zbór. On już ma swoich liderów, ma swoich diakonów. Jakżeż tam się musiało rozwinąć Boże dzieło? Że już taki zbór po dziesięciu latach. A potem czytamy o wielkich, bliskich, emocjonalnych więzach Pawła ze zborem w Filipii. Pierwszy rozdział, 7 i 8 werset powiada tak, po 10 latach pisze do nich. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach. Wraz ze mną uczestniczycie w łasce, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, pisze dalej, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością. Tak w nowym tłumaczeniu. Jakie cudowne więzi apostoł Paweł miał w tym zborze. A potem spójrzmy na 4 rozdział, jaką rolę zbór Filipi odegrał w życiu apostoła Pawła. 4 rozdział od 15 do 18 wersetu. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar. Niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. Zbór Filipi, a zaczęło się tak niepozornie, a zaczęło się od małej garstki kobiet, od Lidii, od tego stróża więziennego, od dwóch rodzin, jednej żydowskiej, drugiej pogańskiej. Zbór Filipi wspierał potem bardzo wyraźnie misyjną służbę apostoła Pawła w innych miejscach. I zobaczcie, bracia i siostry, teraz był to zastój, był to jakiś impas w życiu duchowym. Nam się by wydawało, że tak, że ta tąpnęła ta ewangelizacja w dziejach apostolskich, ale to było tylko pozornie. Bóg miał cudowny plan. Znalazł inne miejsce, znalazł innych ludzi, powołał do życia zbór w Macedonii, w Filipii. I ten zbór stał się bardzo ważny w życiu apostoła Pawła. I tu mamy kolejne wnioski na temat misji. Pozorne przestoje w misji nie muszą oznaczać klęski i porażki. Pan Bóg wie lepiej i widzi dalej. I musimy Mu zaufać. Pan Bóg ma lepszy plan i lepszą strategię od naszych czasem planów i naszych strategii. Jeśli czasem Bóg coś zmieni, to nie wpadajmy w panikę. Zaufajmy Panu Bogu. I niech On nas prowadzi według swoich planów. Następny wniosek to taki, bądź wierny w małym. To jest misja. Misja jest czymś właśnie tutaj ważnym i dobrym może być przykładem. To jest część też nauczania Pana Jezusa. Bądź wierny w małym. A Bóg postawi cię nad większym. Czasem trzeba popracować z jedną osobą. Czasem mamy jakąś maleńką grupkę, a nam się marzą dziesiątki i setki. Ale poświęć, bądź wierny w małym. Zatroszcz się o to, co ci Bóg dał. Jeśli o to się zatroszczysz dobrze, Bóg będzie przydawał następnych. Bo jeśli nie zajmiesz się tym małym, Bóg nie da więcej, bo i to więcej zmarnujesz. I to jest nasza odpowiedzialność. I wiemy, o czym mówię w kontekście naszych doświadczeń jako zboru, naszych pragnień misyjnych. Niech Bóg błogosławi nas w tym dalej. Bądźmy wierni w małych. A od szafarzy tego się wymaga, żeby byli odpowiedzialni za głoszenie tych Bożych tajemnic. Inwestuj w to, co małe. Bez względu na to, ile Bóg nam da, też i w sierpniu przyda. Dbajmy o to, módlmy się, by było jak najwięcej Bożego błogosławieństwa, jak najwięcej efektów. Ale Bóg przemieni, nawet jeżeli to miałoby być małe, w wielkie. A jeśli będzie to duże, Bóg da więcej i Bóg będzie błogosławił. Musimy mieć też otwarte serca i koncentrować się na Bożym planie i na działaniu Bożego Ducha. I jeszcze jedna myśl, nie koncentrujmy się na drzwiach zamkniętych. Może pewne drzwi nam Pan Bóg zamknie. Może gdzieś będzie trudno. Może gdzieś na ulicy będzie trudno. Może w jakimś momentach ludzie będą oporni. Wypatrujmy drzwi otwartych. Zawsze. Zawsze. Bo jeśli jedne zamknięte, to drugie otwarte. Bóg ma sposób, Bóg ma miejsce i czas. Ja wierzę, że Bóg otworzy jeszcze nie jedne drzwi. Mamy na myśli drzwi ludzkich serc. Mam na uwadze drzwi możliwości w naszym mieście. Oby Bóg czynił to, żebyśmy mieli odwagę prosić Boga o wspaniałe rzeczy, a Bóg nam je da. Nasłuchuj Boga, czekaj na Jego inspiracje i sygnały do działania. To misja. Teraz kilka osobistych pytań. Jaka jest Twoja osobista misja? Nie każdy z nas ma dar misjonarza. Nie każdy z nas jest ewangelistą. Ale Bóg powiedział wszystkim apostołom, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Uczcie ludzi przestrzegać tego wszystkiego, co wam przykazałem, a jestem z wami aż do skończenia świata. To jest zadanie dla nas wszystkich. Jeden będzie ewangelistą, gotowym przemawiać do tłumów i Bóg otworzy mu takie drzwi, prawda? Ktoś inny będzie mógł pracować indywidualnie, ale z wielkim poświęceniem i oddaniem. I jedno i drugie będzie dla Boga cenne i ważne. Chodzi o to, żeby każdy z nas czuł się w tym zadaniu, miał swoje miejsce. A więc komu konkretnie głosisz? Albo o kogo się modlisz, nawet jeżeli nie masz odwagi głosić? O kogo się modlisz? Na kim ci zależy? Na zbawieniu kogo ci zależy? Masz takich ludzi z imienia i z nazwiska? O których się modlisz? W kontekście właśnie tego, czego się spodziewamy, już za miesiąc moglibyśmy powiedzieć z kawałeczkiem, o kogo się będziemy modlić? Konkretnie, komu powiemy, kogo zaprosimy, komu przypomnimy o tym, co się tu będzie działo i powiemy, przyjdź, będzie okazja posłuchać Słowa Bożego, bo inni będą głosić Słowo Boże, ale ty zaproś, ale ty wymódl te otwarte drzwi. Jeżeli ktoś, o kogo się modlisz, nie przyjdzie, niech ci Bóg otworzy drzwi, może się zaczniesz modlić o kogoś drugiego, może Bóg postawi kogoś drugiego. Kto jest tak naprawdę Panem mojej misji i mojej ewangelizacji? Kto jest tak naprawdę architektem moich duchowych planów, naszych duchowych planów? My sami czy Bóg? Oczywiście chciałoby się powiedzieć Bóg. I tak czynijmy, tak módlmy się, tak przygotowujmy swoje serca, żeby Bóg wykonał swoją pracę, a nas użył jako narzędzi. W życiu nie spodziewałem się i nie wyobrażałem sobie, że Bóg będzie miał taki plan, żeby w określonym czasie mojego życia posłać mnie w takie miejsca, które by mi nigdy do głowy nawet nie przyszły. Ale Bóg miał taki plan i tam otworzył drzwi. I tam otworzył drzwi. Czy jestem Bogu wierny i posłuszny Mu w chwilach misyjnej posuchy? Kiedy nie idzie, kiedy nie przybywa, kiedy się modlimy, a efekt jest mierny. Czy jesteśmy jednak wierni i posłuszni i czekamy cierpliwie? Czekamy cierpliwie, aż Bóg otworzy następne drzwi. I chodzi o to, żebyśmy byli ciągle podekscytowani właśnie takim duchowym oczekiwaniem. Boże, które drzwi otworzy? Otworzysz na pewno! Tylko pytanie, które? I pytanie, kiedy? I które to będą drzwi? I czy ja będę chciał wejść przez te drzwi, jak one się otworzą? Czy też będę patrzył z boku, jak inni będą przechodzić i robić coś dla Pana? To dla nas wielkie wyzwanie, jako dla całego zboru. Czy wierzysz w deszcz, który nadejdzie? W deszcz, który wcześniej czy później ożywi to, co omdlałe, to, co słabe? Bo wielu jest takich ludzi w mieście i chcielibyśmy wyprosić u Boga łaskę, żeby tak Bóg ułożył ich życie, żeby mogli tu trafić, żeby mogli tu przechodzić, żeby mogli spotkać tych ludzi w mieście, którzy będą zwiastować, żeby tak się te drogi skrzyżowały, żeby ci, którzy potrzebują Boga, żeby mogli usłyszeć przynajmniej o tej możliwości, żeby o tym Bogu się dowiedzieć więcej. Pamiętaj, na koniec, 2 Koryntian 9:6. Kto sieje skąpo też rządź będzie. Kto sieje obficie też rządź będzie. Życzę sobie i nam wszystkim, bracie i siostry, aby Bóg nam dał dobre żniwa tego roku. Dobre żniwa. Wymódlmy to u Pana. Prośmy Boga o inspirację. Jeśli będą jakiekolwiek trudności, oby ich nie było i nie życzę, broń Boże, ale gdyby się coś przytrafiło, jakieś trudności, pamiętajmy, tu zamknięte drzwi, to pójdziemy przez drugie. A jak ktoś mówi, czasem żartuje, jak nie przez drzwi, to przez okno, ale wejdę, tak? Byle było ono otwarte. Niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi tych ludzi, którzy odwiedzą nasze miasto. Bo przyjadą jacyś turyści. Niech Bóg tak skieruje, żeby ludzie gdzieś z różnych stron Polski, może i świata, gdzieś przypadkowo, akurat przyjechali w pierwszych dniach sierpnia, tutaj do Szczytna, aby tu mogli coś usłyszeć o Bogu. A potem będą mogli pójść na cały świat, bo że będziemy zaskoczeni, że ktoś tu usłyszy Ewangelię, a potem się dowiemy, że się ochrzcił gdzieś 700 kilometrów stąd, ale powie, ja usłyszałem Ewangelię w Szczytnie. Zbór w Świnoujściu prowadził przez lata różne ewangelizacyjne działania tam na promenadzie, wśród ludzi, wśród turystów. I właśnie oni mieli taką wizję i taki plan. Będziemy głosić ludziom z całej Polski, tam gdzie przyjeżdżają. I niech to słowo, które usłyszą, niech ci ludzie wracają z wakacji. Niech czegoś doświadczą tu nad morzem, żeby mogli się dzielić tam, gdzie pojadą. Nigdy nie wiemy, ale kiedyś może będziemy zaskoczeni, że może spotkamy w innym końcu Polski kogoś, kto powie, ja się nawróciłem w Szczytnie. Ja usłyszałem Słowo Boże w Szczytnie. Na urlopie, na wakacjach. Niech nas Bóg używa, bracia i siostry. Amen.